Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O pokorze i bezinteresowności mówił papież do wiernych zgromadzonych na modlitwie Anioł Pański. Przekazał także słowa solidarności chilijskim górnikom i ich rodzinom. Z okazji setnej rocznicy urodzin Matki Teresy nadamy materiał Elżbiety Duke z Delhi o tym, jak była ona postrzegana przez mieszkańców Indii. Na zakończenie ksiądz Rafał Zarzeczny w audycji Ex Oriente Lux przybliży nam postać świętego Samuela. 29 sierpnia na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Serdecznie witam obecnych tu Polaków. Dzisiejsza liturgia wzywa nas wszystkich do pokory. Polega ona na znajomości swojego miejsca w społeczeństwie, ale też w planach Bożych. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana. Praktykowanie cnoty pokory niech nas zbliża do ludzi, do Boga. Niech Bóg wam błogosławi.
O pokorze i bezinteresowności na wzór Chrystusa mówił Benedykt XVI w południowym rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo. Papież nawiązał do ewangelicznej sceny z dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus przychodzi na ucztę do domu zwierzchnika faryzeuszy. Widząc zaś, że zaproszeni goście wybierają pierwsze miejsca przy stole, Chrystus opowiada przypowieść osnutą na motywie uczty weselnej.
Przypowieść ta w swym głębszym znaczeniu wskazuje również na sytuację człowieka przed Bogiem. Ostatnie miejsce może oznaczać bowiem sytuację ludzkiej natury poniżonej przez grzech, którą podźwignąć mogło tylko wcielenie jednorodzonego Syna Bożego. Dlatego Chrystus sam zajął ostatnie miejsce na świecie, to znaczy na krzyżu, i tą radykalną pokorą odkupił nas i nieustannie nam pomaga.
Papież zauważa, że Chrystus, opowiadając przypowieść o uczcie, nie daje w ten sposób lekcji dobrego wychowania, ani nie mówi o zachowaniu hierarchii czy porządku przy stole, ale wskazuje na pokorę jako istotny element naszego życia. Kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się uniża, będzie wywyższony. Chrystus sugeruje zwierzchnikowi faryzeuszy, by nie zapraszał do stołu tylko swoich przyjaciół, rodziny i bogatych sąsiadów, ale przede wszystkim osoby najuboższe i pozostające na marginesie życia społecznego, które niczym nie mogą się mu odpłacić. W ten sposób ofiarowany dar pozostanie bezinteresowny.
Prawdziwą nagrodę otrzymamy na końcu od Boga, który jest Panem świata. My zaś ofiarujemy Mu naszą posługę jedynie w tym, co w naszej mocy i o tyle, o ile On sam daje nam siłę. Chrystus raz jeszcze okazuje się być wzorem pokory i bezinteresowności, cierpliwości pośród różnych wyzwań, łagodności i posłuszeństwa wobec Boga nawet w cierpieniach, w oczekiwaniu na Jego zaproszenie, by przesiąść się wyżej.
Na zakończenie spotkania Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów przybyłych do Castel Gandolfo. Zwracając się do pielgrzymów języka hiszpańskiego, Ojciec Święty przekazał wyrazy swej szczególnej bliskości z chilijskimi górnikami, uwięzionymi w zawalonej kopalni miedzi i złota na pustyni Atakama. Poszkodowanych górników oraz ich rodziny papież polecił opiece ich patrona, świętego Wawrzyńca. Zapewnił ich również o nieustannej modlitwie do Boga, aby prowadzona akcja ratunkowa szybko zakończyła się sukcesem. Przypomnijmy, że od ponad 3 tygodni 700 metrów pod ziemią na uwolnienie oczekuje 33 chilijskich górników. W Indiach wielu mieszkańców tego kraju nie pamięta, że Matka Teresa jest z pochodzenia Albanką. Postrzegana jest jako swoja, jako mieszkanka Indii. Ci, którzy ją pamiętają i znają jej dzieło, wiedzą, w czym tkwi tajemnica takiego postrzegania błogosławionej zakonnicy z Kalkuty. Z okazji uroczystości stulecia jej urodzin dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat sposobu myślenia i działania Matki Teresy.
W Indiach w stulecie urodzin błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty mówi się o niej wiele. Głos zabierają także wyznawcy wielkich indyjskich religii. W uroczystościach ku jej czci udział biorą przedstawiciele władz państwowych należący do innych niż chrześcijaństwo tradycji religijnych. Ksiądz Babu Joseph, rzecznik Konferencji Episkopatu Katolickich Biskupów Indii, przypomina. Ona może być znakomitym przykładem jednoczenia ludzi różnych religii. Jeżeli przyjrzymy się domom, które prowadziła, to znajdziemy tam ludzi należących do odmiennych wyznań. Jej troską było to, by każdy z tych ludzi miał w najtrudniejszych momentach życia dostęp do posługi duszpasterskiej religii, którą wyznawał. To pokazuje, że ona z pełną uczciwością szanowała ich przekonania i uczucia religijne. Naveen Chawla, indyjski biograf Matki Teresy, lubi przytaczać jej odpowiedź na jego pytanie o to, czy ona chce kogoś nawracać. Tak odpowiedziała Chawli, błogosławiona zakonnica z Kalkuty. Chcę nawracać hinduistów, by byli lepszymi hinduistami. Chcę nawracać muzułmanów, by byli lepszymi muzułmanami. Protestantów, by byli lepszymi protestantami i Sikhów, by stawali się lepszymi Sikhami. W zróżnicowanych wyznaniowo Indiach ten sposób myślenia Matki Teresy powodował, że wyznawcy innych religii otaczali ją szacunkiem. Nie oskarżali jej o prozelityzm, o próby doprowadzania do konwersji religijnej. Widzieli w niej człowieka, który całym sobą służy innym ludziom, szanując ich odmienność cywilizacyjną, kulturową i religijną. Muzułmańska publicystka Sadia Delvi podkreśla uniwersalne wartości działań Matki Teresy z Kalkuty. Myślę, że jest ona ważna nie tylko dla Indii, ale i dla świata. To, co przekazała światu, nie jest skomplikowane. To jest proste, ale jednocześnie podstawowe i zrozumiałe przesłanie. To przesłanie miłości i służby innym ludziom. Gdzie ona odnajdywała Boga? W domach biednych ludzi. Myślę, że wszystkie kraje bogate i biedne zostały poruszone jej życiem w sposób bezpośredni lub pośredni. Buddyjski mnich Dabum Tulku, dyrektor delijskiego domu tybetańskiego, dodaje. Mógłbym nawet powiedzieć, że cokolwiek Matka Teresa robiła, to było działanie w duchu bodhisattwy. Bodhisattwa w rozumieniu buddyjskim to osoba, która osiągnęła już wyzwolenie, świętość, ale dobrowolnie nie roztapia się w nirwanie, tylko działa wśród ludzi, by nieść im pomoc i prowadzić ich ku wyzwoleniu. Co do tego, że działalność błogosławionej zakonnicy z Kalkuty miała ogromne znaczenie dla Indii i dla świata, nie ma także wątpliwości. Hinduistyczny duchowny Swami Shanta Atmananda zaangażowany również w działalność humanitarną. Ona była inspiracją dla bardzo wielu ludzi jako osoba tak bardzo znana. Jednocześnie pokazywała, iż dobro jest w ludziach biednych, chorych, poniżonych. Zrobiła bardzo wiele dobrego. Nie mam co do tego wątpliwości. Swami podkreśla, iż w Indiach pojęcie matki jest szalenie ważne, dlatego określanie Matki Teresy tym właśnie terminem ma szczególne znaczenie. Pokazuje, jak wielkim szacunkiem cieszyła się i cieszy błogosławiona także po śmierci. Matka Teresa, będąc tak otwartą na ludzi innych wyznań, szanując ich odmienność, nie ukrywała nigdy swojej katolickiej tożsamości. Ksiądz Babu Joseph podkreśla. Gdziekolwiek się pojawiała, stawała się widocznym ambasadorem Chrystusa. Była jednocześnie osobą nastawioną na pojednanie, szerzenie miłości i przyjaźni. Zawsze używała języka włączania, a nie odtrącania. Ta postawa nakazywała jej widzieć we wszystkich ludziach dzieci Boże. Nie dyskryminowała nikogo z powodu jego wiary. To było coś, co było bardzo znaczące w postawie Matki Teresy. To z całą pewnością jeden z tych rysów jej działalności, który sprawił, iż stała się w wielowyznaniowych i wielokulturowych Indiach ikoną miłości do drugiego człowieka. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O świętym Samuelu, nazywanym wyznawcą Skalamon.
S
Samuel należy niezmiennie do najbardziej znanych świętych kościoła egipskiego z epoki bezpośrednio poprzedzającej inwazję arabską, która, jak wiemy, rozpoczęła się w roku 640. Do wydarzeń jej towarzyszących przyjdzie nam jeszcze kiedyś powrócić. Dziś natomiast opowiemy dzieje mnicha, który musiał być nietuzinkową osobowością, skoro budził tak wielki podziw za życia i po śmierci. Biografię Samuela Scalamon spisał po koptyjsku jeden z jego uczniów imieniem Izaak. Pismo to, przełożone później na język arabski i etiopski, uznaje się za bardzo ważne źródło naszej wiedzy o dziejach monastycyzmu egipskiego w tym okresie. Samuel urodził się prawdopodobnie w roku 597 we wsi Tkello, niedaleko Pelhip, we współczesnej prowincji Kafr el-Szejk, w północnej części Delty Nilu. Jego ojciec miał na imię Silas i był księdzem. Matka zaś zwała się Kosmiana. Oboje słynęli z pobożności i hojności wobec ubogich. Samuel w wieku 12 lat został wyświęcony na subdiakona i już w tym czasie zdradzał wielkie zamiłowanie do życia ascetycznego. Rodzice chcieli go ożenić szybko, by jeszcze doczekać się wnuków. Ale młodzieniec odpierał wszelkie nagabywania. W wieku lat 18 stracił matkę, a kiedy ojciec wybudował nowy kościół w okolicach, młody Samuel przyjął święcenia diakonatu, by wspierać swojego staruszka w liturgicznej posłudze. Ojciec jednak umarł niebawem. Wtedy nasz bohater porzucił życie w świecie i poszedł na pustynię sketyjską. Jego biograf opowiada, jak w tej wędrówce towarzyszyli mu aniołowie, w co powątpiewać nie wolno. A kiedy dotarł do klasztoru świętego Makarego, zapukał do celi starca imieniem Agaton, który zgodnie z Bożym poleceniem przyjął młodzieńca w poczet mnichów, a potem jeszcze przez 3 lata był mu ojcem i mistrzem duchowym. Według arabskiego synaksariusza już w tym czasie Samuel przyjął prezbiterat, ale autor jego żywota o święceniach mówi znacznie później. Około roku 631 cesarz Herakliusz przysłał do Egiptu w charakterze patriarchy i gubernatora zarazem niejakiego Cyrusa z misją doprowadzenia choćby siłą monofizyckich koptów do jedności z kościołem bizantyńskim. Teologicznym tłem kompromisu miała być nauka o jednej woli w Chrystusie, zwana monoteletyzmem. Ale jak to z zaprowadzaniem przymusowej jedności zazwyczaj bywa, bez rozlewu krwi obyć się nie mogło. Cyrus posłał do mnichów sketyjskich swojego emisariusza z żądaniem podpisania tak zwanego tomu papieża Leona i przystąpienia do postanowień Soboru Chalcedońskiego. W klasztorze świętego Makarego Abba Samuel odmówił zdecydowanie. Przeklął Cyrusa, ekskomunikował martwego od prawie 200 lat papieża Leona, teatralnie podarł jego pismo i wyrzucił za drzwi kościoła. Uff, chyba trochę przesadził, bo w rezultacie wzięto go na tortury. Męczono biedaka prawie do śmierci. Wyłupano mu przy tym prawe oko, przez co na obrazach do dziś przedstawia się Samuela z jednym okiem zamkniętym. Męki, których doświadczył, zapewniły mu też tytuł wyznawcy. Ledwo żywego zabrali 3 towarzysze i wszyscy razem schronili się w pewnej grocie w głębi pustyni. A kiedy już wyzdrowiał, nie bez Bożej pomocy, poszedł do klasztoru w Naklun. Tam został opatem wielkiej wspólnoty monastycznej, a jego sława cudotwórcy szybko rozeszła się po okolicy. Niestety, patriarcha Cyrus miał na jego temat całkiem inne zdanie. Kiedy więc zjawił się osobiście w Fayum, Na wielu tamtejszych mnichów padł blady strach. Samuela i jemu podobnych, na szczęście, w porę zaalarmowano. Musieli zatem na nowo uciekać na pustynię. Tam też odnaleźli opuszczony kościół, który odgrzebali z piasku i zamienili w klasztor. Teraz jednak nadciągnęła horda barbarzyńskich mazyków i wszystkich zagarnęła w niewolę. Biografia opowiada, jak to wielbłądzica, na której jechał Abba Samuel, przemówiła wówczas niczym oślica Balama, tak że aż wszyscy oniemieli. Później nasz bohater został sprzedany na targu niewolników, gdzie też miał spotkać znajdującego się w podobnie trudnej sytuacji Abba Daniela ze Sketis, o którym opowiadaliśmy niedawno. W niewoli Samuel pozostawał przez 3 lata i był pastuchem wielbłądów, cierpiąc przy tym liczne upokorzenia. Kiedyś nawet jego właściciel chciał przymusić naszego mnicha do ożenku z jakąś niewolnicą, a skoro ten zdecydowanie odmawiał, zakuł ich w jeden łańcuch. Ale i tak do grzechu nie doszło. Działy się za to liczne cuda, które biograf opisał ze szczegółami. A potem jeszcze anioł przysłany z nieba uwolnił Samuela i zaprowadził do klasztoru w Kalamon, nieopodal Fayum, na pustyni libijskiej w północnym Egipcie, gdzie też objawiła mu się Matka Boża, przyrzekając swoją opiekę. Istotnie, od tego momentu w życiu naszego bohatera wszystko się odmieniło na lepsze i prostsze. Samuel pozostał w Kalamon przez 57 lat, wychowując kolejne pokolenia mnichów, nadzorując budowę wielkiego kościoła dedykowanego Najświętszej Maryi Pannie, czyniąc liczne cuda i dokonując uzdrowień. Szczególnie wdzięczny był mu biskup miasta Kais imieniem Grzegorz, którego nasz mnich uzdrowił nie tylko z choroby dręczącej jego ciało, ale i z niemocy duchowych, bo biskupom też się takie zdarzają. Z jego osobą związana jest także przepowiednia kary Bożej, jaka przy pomocy muzułmańskiej nawałnicy spaść miała na grzeszników odwracających się od wiary w Chrystusa, tak w Egipcie, jak i w całym cesarstwie. Samuel z Kalamon umarł w wieku 98 lat, 8 dnia egipskiego miesiąca Kijak, czyli 4 grudnia 695 roku. Zarówno biografia, jak i synaksariusz przypisują jego wstawiennictwu liczne cuda za życia i po śmierci. Był tak ważny, że Koptowie do dziś wspominają jego imię w modlitwie eucharystycznej świętych Grzegorza i Cyryla. A sławetny klasztor w Kalamon, pomimo islamskiej inwazji, wspaniale funkcjonował aż do XV wieku. Potem podupadł, ale już w wieku XX na nowo erygował go aleksandryjski patriarcha Cyryl VI. Bo kościół wcale nie potrzebuje sprzyjających mu okoliczności ani życzliwych władców. Kościołowi, zarówno dawniej, jak i dziś, nade wszystko potrzeba świętych mnichów. To oni są żywym znakiem, który burzy schematy, pobudza do wiary i zaprasza do naśladowania Chrystusa. I tego też się trzymajmy.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.